Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie przywitać na prezentacji naszego badania prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Rozwoju. Dotyczy ono sytuacji w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach pod kątem, czy jesteśmy przygotowani na kolejną falę zmian nazywanych rewolucją przemysłową. Nasze badanie objęto ponad 250 firm z sektora małych i średnich firm polskich. Są to firmy, gdzie kapitał tak naprawdę jest kapitałem polskim. To jest bardzo ciekawe, co wychodzi z tego badania. Ponad prawie 90% tych firm są to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. Czyli mamy taką sytuację, że tam, gdzie te przedsiębiorstwa będą się rozwijały, to opiera się głównie na kapitale krajowym. Tylko 10% są to firmy, które są firmami opartymi o kapitale zagranicznym, a takim dominującym trendem jest trend własnego kapitału rodzinnego. Firmy te działają nie tylko w Polsce. Firmy te działają, prawie 1/3 z tych wszystkich firm działa bardzo aktywnie na rynkach zagranicznych i nie tylko w obszarze Unii Europejskiej, ale także na rynkach międzynarodowych. Co ciekawe, ponieważ rynek polski jest również areną, na której działają także firmy zagraniczne, praktycznie wszystkie te przedsiębiorstwa są narażone albo mają do czynienia w swojej bieżącej działalności z konkurencją międzynarodową. Czyli nie ma takiej sytuacji, że tworzą się jakieś nisze lokalne, nie wiem, typu województwo, jakiś pewien obszar, gdzie jest taka AEA, forma takiego azylu. Wszystkie te przedsiębiorstwa, bo duża część z tych przedsiębiorstw musi poradzić sobie z konkurencją globalną i albo działa aktywnie na rynkach zagranicznych, albo z tą konkurencją zagraniczną spotyka się na rynku krajowym. Jeżeli chodzi o innowacje, to wszystkie firmy deklarują, że wprowadzają takie innowacje, że prawie 60% firm mówi OK, wprowadziły innowacje. Może jest grubsza podzielić na dwie części. Są to innowacje albo produktowe, albo innowacje procesowe. Produktowe rozumiane jest to głównie w ten sposób, że mamy nowy produkt, mamy nową linię technologiczną i kupiłem jakąś nową technologię, albo są to rozwiązania procesowe. Prowadziłem inny sposób zarządzania. Prowadziłem inne rozwiązania wewnętrzne w ramach własnego zakładu. Prowadziłem inny sposób sprzedaży mojego produktu. Bo zarówno jedna część, jak i druga część to są właśnie innowacje i na takie innowacje liczymy. Jeżeli chodzi o pytanie, skąd się te innowacje biorą, na takie pytanie też nasz raport odpowiada. Głównym obszarem, z którego te innowacje pochodzą, jest to kapitał ludzki własnej firmy. Są pracownicy, to jest zespół, który w tej firmie pracuje. Na następnym slajdzie pokażę to bardziej szczegółowo, ale to jest chyba najważniejsza informacja z naszego raportu. Te innowacje, które są generowane, te innowacje, które mogą być tworzone, pochodzą przede wszystkim od zespołu jako takiego. Tutaj jest takie zestawienie, oczywiście w formie tabelarycznej, dostępne w samym raporcie jako takim, ale chciałbym zwrócić uwagę, że tak 78% wszystkich innowacji to są innowacje, prace prowadzone wewnątrz firmy. Potem dopiero obniża się do tego poziomu, kupiłem coś z zewnątrz i to na ogół jest to nowy sprzęt, czyli nowa linia technologiczna, nowa maszyna, czy nowe oprogramowanie. A potem dopiero, czy współpraca z konkurentami, czy z kontrahentami, nie konkurentami, to też jest bardzo ciekawe. Część innowacji jako taką drugą falą jest to, że część myślałem pracownicy, ale część to też jest wpływ tego, co przychodzi z rynku. Mam kontakt z innymi ludźmi, mam kontakt z moimi odbiorcami i od nich też się uczę czegoś. Niepokojącą rzeczą jest to, że tutaj na samym dole, czyli 13,7% to jest współpraca z ośrodkami naukowymi oraz tylko 6,3% jest to bezpośredni transfer, to znaczy zakup technologii, zakup licencji. Można to tłumaczyć dosyć prosto, no tak mi się przynajmniej wydaje, że małe przedsiębiorstwa, te do 250 osób, to są przedsiębiorstwa jednak stosunkowo, oni nie mają takich zasobów finansowych. W związku z tym przy obecnych istniejących barierach finansowych jednak kupienie licencji to jest duży wysiłek. Dlatego te przedsiębiorstwa szukają możliwości innowacyjnych właśnie albo u siebie, albo obserwując otoczenie zewnętrzne. Ale to nie jest nic złego, dlatego że większość przedsiębiorstw, które są w tej chwili takimi ikonami innowacyjności, także Tesla, czy Apple, czy Google, czy Toyota, to są przedsiębiorstwa, które wywodzą się z pomysłów własnych pracowników. Czyli najpierw naturalnym rozwojem jest taki stan, że przedsiębiorstwo małe czy średnie najpierw rozwija swój własny pomysł i na nim dochodzi do biznesu. I to jest stan normalny, tak po prostu jest. Dopiero na etapie dużych korporacji dochodzi do przejęć, do akwizycji, do zakupu technologii, kiedy już to przedsiębiorstwo jest duże i kiedy ma trochę inny model biznesowy. Czyli to nic dziwnego, że taki trend, czyli że te 78% to są prace prowadzone w ramach swojego własnego przedsiębiorstwa przez swoich własnych ludzi. Stąd wypływa też jeden ciekawy wniosek. Trzeba o tych ludzi dbać. Bo jeżeli oni mają być generatorem innowacyjności, no to problem kapitału ludzkiego w samej nawet takiej firmie jest niezwykle istotny, ponieważ tego tak łatwo nie można mówić, ale o tym za chwilę. Teraz jeżeli chodzi o bariery. Oczywiście większość twierdzi, że są to trudności formalne, urzędowe, ograniczone możliwości finansowania. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z barierami instytucjonalistycznymi, takie, które są związane z tym, co nasze państwo tu może zaoferować, to prawdopodobnie w drugiej części pan dr Stanikło więcej coś powie na temat metod uproszczenia pewnych procedur, na które narzekają nasi klienci czy nasze przedsiębiorstwa. No, w tej chwili sytuacja jest taka, że te bariery, czy powiedzmy nakłady na to, aby spełnić wymogi także czasowe przy podatkach, przy rejestracjach, przy różnych rzeczach, przynajmniej według naszych respondentów rosną. Także tu jest na pewno pole do poprawy, aby w jakiś sposób to uprościć. Polska znajduje się niestety w tylnej części statystyki, ile godzin przedsiębiorca musi poświęcić na obowiązkowe działania, które wymaga od niego państwo. Także jest to na pewno jedno z barier. Zwracam także uwagę również, że coraz więcej osób odnosi się do bariery dostęp do wykwalifikowanych kadr. I te kadry to można podzielić na jakby dwa elementy. Jeden element to są kadry na poziomie samej produkcji jako takiej, czyli dostęp do wykwalifikowanej kadry średniego szczebla, a drugi coraz bardziej limitowany dostęp do kadry inżynierskiej albo niewystarczający sposób dopasowania tej kadry inżynierskiej do wymagań przedsiębiorców. Teraz tak, co polskie firmy rozumieją, jak mamy wprowadzać modernizację, jak mamy zamiar wprowadzać innowacje? Pierwszą rzeczą, którą nasi respondenci wskazali, w jaki sposób chce się rozwijać. To jest właśnie trend związany z automatyzacją i robotyzacją. Czyli, że kupują maszynę, nową maszynę, kupują całą linię technologiczną i przez to przedsiębiorstwo osiąga lepsze wyniki. To jest trend naturalny, ale niestety naszym zdaniem, przynajmniej moim zdaniem, w dłuższej perspektywie czasowej niewystarczający. Bo z jednej strony dla takiego przedsiębiorstwa, szczególnie małego, to jest określony wysiłek finansowy. Czyli wolne pieniądze, wolne środki można zainwestować w nową linię, albo w nową technologię, albo w kadry. Albo można zrobić coś innego. I większość naszych respondentów jako pierwszy wybór na pytanie, w co zainwestowałbyś nowe środki, mówię, w nowe linie technologiczne. Pytanie jest takie, czy jest to wystarczające przy zmianie procesu, w ogóle myślenia o biznesie. To może okazać się, że się model zmienił, że już jest kolejny stopień automatyzacji jest niewystarczający. Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują kadry technicznej. I one potrzebują te kadry technicznej jakby z dwóch stron. Z jednej strony to jest produkcja, bo musimy produkować, bo chcemy produkować, bo do obsługi nowych maszyn potrzebne są osoby, które znają się na tym. I one wiedzą, jak to obsłużyć. To jest często połączenie mechaniki, elektroniki, czyli mechatronika, to jest informatyka. To się zaciera coraz bardziej. Z drugiej strony potrzebne są wykształcone kadry także na poziomie bardzo wysokim. I to zarówno do utrzymania produkcji do produkcji, jak do wymyślania tych innowacji. Bo z badania wynika, że głównie innowacje pochodzą z samej firmy jako takiej. Jeżeli nie współpracuję z ośrodkami naukowo-badawczymi, no to muszę mieć przynajmniej szansę na to, aby taką innowację wykreować u siebie w firmie. Ale jeżeli nie mam takiej kadry, także technicznej, trafiam na drugą ogromną barierę, nawet gdyby była możliwość transferu tego wiedzy z zewnątrz, to moja kadra nie jest do tego przygotowana, żeby to zaaplikować. I to nawet nie chodzi o to, że ta kadra nie jest przygotowana pod kątem technicznym. Często większą barierą jest nieznajomość współczesnych metod zarządzania w samym przemyśle. Takich metod jak lean manufacturing, jak smart industry, jak zerowe, jak wytwarzanie bez...
co się nazywa?
Zero defect.
Zero defect. I tutaj ludzie tego przemyśle niekoniecznie do końca rozumieją, szczególnie w małej firmie, bo tego typu metody znane są w firmach dużych. Firma mała skazana jest na siebie. Teraz jaka może być odpowiedź na to? No, myśmy zaproponowali, w tej chwili proponowany jest trochę inny model kształcenia albo alternatywa do obecnego, do obecnego modelu kształcenia, czyli tak zwane kształcenie dualne. Kształcenie, w którym kadra kształcona jest nie tylko przez nauczycieli, czy akademickich, czy szkolnych, ale także ma bezpośredni kontakt z przemysłem. To znaczy, że przedsiębiorstwa mają większy wpływ na to, w jaki sposób kształceni są ci absolwenci. I to nie tylko na etapie samego programu nauczania, ale także na etapie praktyki. Po to, aby ludzie, którzy wychodzą z uczelni, którzy wychodzą ze szkół, mieli większy kontakt z realnym przemysłem. Przemysł zmienia się tak szybko, że ja nie chcę powiedzieć, że uczelnie nie nadążają, ale czas zmiany samej technologii jest taki duży, że bez bezpośredniego kontaktu z przemysłem przez to ten absolwent nie ma szans, bo się na studiach uczył o rzeczach, które są dawno nie realizowane. I model kształcenia dualnego jest popierany przez ogromną większość wszystkich przedsiębiorców. Oni bardzo chcą, aby takie kadry były w ten sposób kształcone. Takie małe podsumowanie na koniec. Jeżeli mówimy o innowacjach w małych firmach, no to innowacje jest to coś, co jest wymyślone przez człowieka. Innowacje rzadko są wynajdywane przez maszyny. No chyba, że będzie to sztuczna inteligencja, o której żeśmy jeszcze na razie nie mówili. Ale jeżeli mówimy o innowacjach, to znaczy, że musimy mieć ludzi, którzy nie potrafią wymyśleć. Jeżeli chcemy mieć tych ludzi, to znaczy, że głównym punktem, na który musimy zwrócić uwagę, to są kadry. Są kadry i w przedsiębiorstwach, i w otoczeniu. To jest większy sposób zrozumienia, w jaki sposób możemy kreować nowe rynki, w jaki sposób, w sposób niekonwencjonalny podejść do tego, co robiliśmy od wielu, wielu lat. I trzeba dbać o te kadry i budowa kapitału ludzkiego jest chyba największym wyzwaniem, które z tej ankiety wynika. Bez budowy zaufania, bez budowy kapitału ludzkiego będzie trudno małym i średnim przedsiębiorstwom przejść do następnego etapu rewolucji przemysłowej. Dziękuję bardzo.